dobry. Gdy tutaj wszedłem i potem, gdy jeszcze brat Witek powiedział na początek kilka słów, to cały czas próbuję sobie przypomnieć, kiedy byłem tutaj po raz pierwszy. I słuchajcie, nieźle, bo wynika z rachunków, że około 50 lat temu. No nie do końca, ale jestem stary. Wynika z tego, że jestem stary. Pamiętam tak, to jeszcze nie byłem studentem chyba, ale w czasie jakiejś podróży właśnie zawitałem do Wrocławia i znajomi mnie przyprowadzili tutaj i zobaczyłem. Nie pamiętam, byłem na nabożeństwie, na spotkaniu młodzieżowym, coś takiego było, że byłem tutaj. Ale też moja pamięć wraca do innej rzeczy. I skoro już tak mówimy o pamięci i o tych ważnych wydarzeniach dzisiaj, to ja akurat jestem z Pomorza, tego najlepszego, bo zachodniego. Tam się urodziłem, tam się wychowałem i w związku z tym bardzo pamiętam rok 80. I to 45 lat temu było. I pamiętam, mianowicie, ja akurat wtedy przez chwilę byłem w Szczecinie i potem pojechałem do mojej rodziny, do Bydgoszczy. I tak się złożyło, że właśnie tego dnia, 31 sierpnia, to była też niedziela wtedy. To była też niedziela. I pamiętam, że moja rodzina poszła gdzieś kogoś odwiedzić. Wszyscy się zebrali, poszli i zostawili mnie samego w domu. Studenciaka zostawili w domu. Więc ja sobie co? Włączyłem telewizor. I nie wiem dlaczego, ale pierwszy program oglądałem. W pewnym momencie ten pierwszy program nadaje sprawozdanie z Gdańska. I widziałem to podpisywanie tym wielkim długopisem tych porozumień. I potem też, jak wicepremier Pieńkowski chyba też ze swojej strony podpisał. I w związku z tym wiedziałem, że strajk się skończył, że stoczniowcy wracają do pracy i wiedziałem też, że dostali pozwolenie na zorganizowanie związków zawodowych. I moja rodzina wraca za jakiś czas tam do domu i ja im to mówię. Oni mówią, nie, absolutnie mi nie wierzą. I dopóki nie usłyszeli tego w wolnej Europie, to nie wierzyli. Ale to takie, może tak jak ja na to patrzyłem z mojej perspektywy wtedy młodego człowieka zupełnie, ale to coś zmieniło też nasz kraj bardzo mocno. I to, że dzisiaj jesteśmy w kraju, w którym jest w miarę dostatek, jest wolność, to też jest ta data, 31 sierpnia 1980 rok. I tak jak pamiętamy o Grunwaldzie, to warto, żebyśmy pamiętali o strajku w stoczniach Wybrzeża. Tak, żebyśmy też pamiętali o tych, którzy wtedy nie bali się, ale zrobili ten krok. I żebyśmy za to też dziękowali Panu Bogu. Chciałbym dzisiaj czytać słowo. Ja jestem stary kaznodzieja, więc nie mówię tak z głowy. Mówię w oparciu o tekst. Zawsze staram się, żeby moje słowo opierało się i było związane z tekstem Biblii. I dzisiaj też chciałbym, żebyśmy czytali z Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 2 rozdział i 12 wierszy. Pozwólcie, że najpierw pochylmy swoje głowy, pomódlmy się przez moment, a potem będziemy czytać. Ojcze nasz niebieski, tak przychodzimy do Ciebie teraz i prosimy Ciebie bardzo o to, abyś w szczególny sposób dzisiaj do nas przemawiał przez swoje słowo. Aby to słowo trafiło do naszych serc, aby to słowo rozgrzało nasze serca, aby to słowo spowodowało zmiany tam, gdzie potrzebna jest zmiana i abyśmy mogli tym słowem żyć. Tak jak mówisz, że Twoje słowo jest prawdziwym pokarmem. Prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa. Amen. I czytamy ten 2 rozdział. Po paru dniach znów przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do niego ze sparaliżowanym. Nieśli go 4 mężczyźni, a ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach: dlaczego on tak mówi? To obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: dlaczego hołubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzechy, czy polecić mu: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie i zaczęli wielbić Boga, mówiąc: czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Tak się zastanawiałem, myślałem, jak tu zatytułować moje poselstwo dzisiaj, żeby to był taki chwytliwy tytuł, żeby gdy tam gdzieś ktoś przeczyta, może, że może tego poselstwa posłuchać, to żeby natychmiast chciał słuchać. I stwierdziłem, że najbardziej takie chwytliwe to są te takie tytuły, zapowiedzi, które szokują. Jak coś szokuje, gdybym powiedział: Boga nie ma, to na pewno natychmiast by to zszokowało ludzi i natychmiast by chcieli, co on tam powiedział. Nie, nic z tych rzeczy. Ale drugi chwyt, taki kaznodziejski, to jest użyć w swoim tytule, w tym tytule, które nadajemy poselstwu, jakiegoś słowa obcojęzycznego. A że dzisiaj takim lingua franca jest angielski, no to posłużę się angielskim. I dzisiejsze poselstwo, dzisiejsze kazanie to będzie kazanie o teamwork. Czyli o polsku mówiąc, bardzo łatwo to się da przetłumaczyć i nie wiem, dlaczego ten kaznodzieja używa ten teamwork, gdy to wiadomo, że chodzi o pracę zespołową. Pracę jakiegoś zespołu. W pewien sposób to poselstwo też jakoś przychodzi mi na myśl ze względu na to, że wy tutaj też w pewien sposób budujecie zespół. To, że zaprosiliście Agnieszkę Michała do tego, żeby byli z wami, no to też jest jakieś budowanie zespołu. Ci, którzy do tej pory jakoś kierowali tutaj społecznością, zrobili to i myślę, że zrobili dobrze. I ja absolutnie dzisiaj to nie będzie słowo krytyki. Dzisiaj to będzie słowo... Mam szczęście, tak? Że nie słowo krytyki. Dobrze. Nie będę krytykował, absolutnie. I tak, gdy czytamy ten fragment, te 12 wierszy z tego drugiego rozdziału Ewangelii Marka, to natychmiast przekonujemy się, że praca zespołowa to jest ważna rzecz. Bo gdyby nie praca zespołu, tej czwórki tam w tej Ewangelii, w tym przekazie, no to nie byłoby tego niesamowitego cudu w życiu tego sparaliżowanego człowieka. Nie byłoby tej niesamowitej zmiany, jaką on doznał. Zmiany przede wszystkim w jego duchu, że jego grzechy zostały przebaczone. Ale też i zmiany, jeśli chodzi o jego stan fizyczny. Zaczął chodzić, sparaliżowany. Nie wiemy, jak długo był sparaliżowany, ale największym jego pragnieniem było, żeby móc wrócić do normalności. Mnie trochę boli kolano od pewnego czasu. I moim pragnieniem jest tylko to, żeby wrócił do normalności. Nawet się umówiłem już w końcu z ortopedą i gdy pójdę do niego, to powiem: Panie doktorze, proszę, żeby było normalnie. Ale to wszystko stało się dlatego, że czwórka ludzi powiedziała sobie: coś zrobimy. I gdy powiedzieli, że coś zrobią, to nic ich nie zatrzymało. Nie zatrzymało ten tłum, nie zatrzymało to, że musieli zniszczyć trochę dach. Zrobili to, co postanowili. A jeszcze jeden bardzo istotny wniosek z tej naszej historii, to, którą czytaliśmy, że to, co robi Chrystus Pan, bardzo wyraźnie nam mówi o tym, że najważniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka jest to, aby nawiązać relacje z Bogiem. I że tą relację z Bogiem nawiązujemy przez to, że przychodzimy do Boga i są nam najpierw przebaczane grzechy. Bez względu na to, jak się czujemy, co myślimy, od tego się zaczyna. W życiu każdego człowieka, w moim życiu, w waszym życiu, w życiu wszystkich tych ludzi, których spotkacie gdzieś tam po drodze, aby oni zaczęli żyć z Bogiem, muszą najpierw doznać przebaczenia grzechów. Ale gdzieś tutaj jest wielki zegar. Jest. Tak będę na niego patrzył uważnie. I ale wróćmy do tego naszego głównego tematu, pracy zespołowej. Powstaje pytanie, i pozwólcie, że je wam zadam. Czy jest taka jakaś rzeczywistość, taki fakt, że jest taki jakiś zespół w naszym życiu, który jest numer jeden, który absolutnie przewyższa wszystko inne. No, ja rozumiem, że mam może różne zawody i w tych zawodach właśnie pracujemy w zespołach. Teraz bardzo modne. Wszyscy ludzie IT to mają jakieś zespoły. I zawsze, ja mam niestety, muszę być punktualnie w pracy, bo zespół się spotyka. I znaczy punktualny w pracy, to co to znaczy? Wcale nie znaczy, że jest w pracy. Znaczy, że punktualnie włączyć komputer i punktualnie włączyć kamerę. I wtedy jest punktualnie. To jest ważne w różnych rzeczywistościach, że jesteśmy w jakichś zespołach, ale czy jest w życiu każdego z nas zespół, który jest bezwzględnie numerem jeden, jest najważniejszy? Jest. W pierwszym liście do Koryntian, w 3:9, ja nie będę otwierał tego, tak mniej więcej z mojej tej pamięci, jak przekonaliście się, pamięć to mam taką, że nawet sięga 50 lat wstecz, więc mniej więcej pozwolę sobie odtworzyć ten tekst. Tam apostoł Paweł mówi o tym, że jesteśmy współpracownikami Pana Boga. Że razem z Bogiem tworzymy zespół, który pracuje tutaj na ziemi w pewnym celu. I gdy myślimy o tym, to po prostu jest rzecz, która jest wstrząsająca. No, aż trudno w to uwierzyć. I wielu ludzi ma problem z tym, żeby w to uwierzyć. Zobaczcie, ten, który jest wszechmogący, nie ma początku ani końca. Ten, który był zawsze i będzie zawsze, ten, który gdy mówi, to cały świat drży. Ten, który jest stworzycielem wszystkiego, powiedział do nas: słuchaj, ja chcę, żebyś ze mną współpracował. Ja chcę, żebyś był w moim zespole. Będziesz w moim zespole. To po prostu, gdy ja o tym myślę, to dla mnie jest jedną z najbardziej wstrząsających myśli w moim życiu, jaka może mi się zdarzyć. Jesteśmy w jednym zespole z Panem Bogiem. I to jest bezwzględnie zespół, który w naszym życiu powinien mieć numer jeden. I w związku z tym różne rzeczy. Gdy Pan Bóg robi spotkanie zespołu, to co? Powinniśmy być punktualni. No to taka mała uwaga dotycząca właśnie zegara. Ja wiem, że wielu ludzi ma z tym problem. I gdy jest spotkanie tego Bożego zespołu, to bardzo często oni mówią: na początku oni śpiewają coś tam, to ja przyjdę tak pół godziny później. Inni z kolei mają ważne rzeczy. Punktualnie. I jest kilka rzeczy w tym zespole, które są bezwzględnie ważne. I między innymi ten tekst na jedną wskazuje i o jednej nam mówi. I chciałbym o takich trzech rzeczach powiedzieć dzisiaj. I mam nadzieję, że gdzieś to zostanie w waszych sercach. Sprawa numer jeden. Zauważcie, w tym tekście na co uwagę zwraca Chrystus Pan. Bo ci ludzie w pewien sposób stali się członkami zespołu, bo Chrystus Pan wykonywał tam wśród nich pewną pracę i oni mogli albo w tej pracy jakoś pozytywnie uczestniczyć, albo nie. I co się okazuje? Że niektórzy z nich mieli pewne myśli o tym, co Chrystus Pan robił. Prawda? Myśleli bardzo negatywnie. Myśleli, ach, on robi coś, czego nie powinien robić. On właściwie wychodzi poza swoje parametry. Nie powinno być tak, żeby on przebaczał tutaj grzechy temu sparaliżowanemu. Nie może tego robić. I w ich w ich rozumie, a niektórzy powiedzą w ich sercach, inni powiedzą w ich głowach, powstawały takie właśnie argumenty. Gdzieś tam już odbywało. Natychmiast, gdy Pan Jezus zaczął to robić, to natychmiast tam ta kotłowanina tych myśli. I co? I Pan Jezus, który wiedział o tym, co się dzieje w sercach ludzi, który miał to spojrzenie przez Ducha Świętego, którym rozpoznawał to, Pan Jezus mówi, dlaczego tak myślicie? I tłumaczy im, i mówi do nich. I pokazuje im, że to nie było wcale przekroczenie tych zakreślonych parametrów, że zachował się właściwie. Więc bardzo ważne jest, abyśmy, gdy pracujemy w zespole, mieli właściwe myślenie co do tej pracy. Abyśmy we właściwy sposób w naszych myślach, w naszych sercach do tego podchodzili. Ja myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy tam, gdzie trzeba, się zgadzali, tam, gdzie nie, tam, gdzie trzeba, się nie zgadzali. I za chwilę pozwolę sobie powiedzieć o następnej rzeczy i właśnie tam będzie takie coś niezgadzanie się. Bo ważną rzeczą w tej pracy zespołowej jest to, co w tej pracy zespołowej mówimy. Co mówimy? Co mamy do powiedzenia w zespole, będąc w zespole? I jak to dokłada się do tego, co tworzy zespół, co robi zespół? Więc ważne jest to, co wychodzi z naszych ust. I zauważcie, że o tym bardzo często mówi Chrystus Pan. I jednego razu nawet mówi tak. Dobra, mówicie o mnie złe rzeczy, to ja chciałbym was tylko przed jednym ostrzec. Możecie mówić o mnie złe rzeczy, nawet to będzie przebaczone, ale jeśli ktoś z was będzie bluźnił Duchowi Świętemu, to tutaj to jest przekroczenie parametrów. To jest to, co nigdy nie powinno się zdarzyć. I Ja kiedyś spotkałem się z taką sytuacją, że ludzie rozmawiali o kazaniach pewnego człowieka, o tym, jak on zwiastuje. I główny zarzut do jego zwiastowania był taki. Mówi za mądrze. Mówi tak, że nie można tego zrozumieć, bo on za mądrze mówi. To na moje usta cisnęło się, no co, mam mówić głupio? Mam mówić jakieś głupoty? No chyba nie. Czasami to, no czasami owszem, może być zdarzyć się tak, że to, co słyszymy, jest trudne. Ile razy Chrystus Pan mówił rzeczy, które były trudne? Czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale chyba, jak pewnego razu powiedział rzeczy o tym, że mają jeść jego ciało i pić jego krew. I jak oni to usłyszeli, Żydzi to usłyszeli, to powiedzieli, nie, tego to już za wiele, trudna rzecz. To jest mowa taka trudna, że my zabieramy swoje książeczki, rzeczy dziki i idziemy w drugą stronę. I wtedy Chrystus Pan zapytał to najbliższe grono, 12, i mówi, a czy wy też chcecie odejść? I wtedy ten wyrywny, był taki jeden wyrywny, Piotrek miał na imię, i mówi tak, a dokąd my pójdziemy? Ty masz słowa żywota, ty jesteś syn Boga. I później jeszcze mieli sytuację, kiedy go nie rozumieli. Bardzo jedna z sytuacji, która dla mnie jest taka wstrząsająca, to jest to, gdy Chrystus Pan pewnego razu zapowiada, że on umrze i po 3 dniach zmartwychwstanie. A oni później między sobą się naradzają i mówią, a co to znaczy, że zmartwychwstanie? Co to jest zmartwychwstanie? Bo zupełnie tego nie rozumieli, bo to było poza ich możliwościami. Ale rzecz bardzo ważna, co mówimy. Czasami, pozwólcie, że tutaj taką historię przypomnę biblijną. Czasami bardzo ważne jest dla ludzi, jak mówimy. Albo czasami ludziom nie podoba się bardzo, jak coś zostanie powiedziane. I tutaj taka historia z drugiej Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału. Tam głównym bohaterem tego 5 rozdziału jest taki człowiek, który ma na imię jak? Naaman. Już ci, którzy Biblię czytali, to sobie jakoś kojarzą tą historię. I co? Naaman był bojownikiem, był dowódcą wojsk aramejskich i wygrywał ważne bitwy dla swojego władcy. I pewnego razu zdarzyło się, że gdzieś w jakiejś sytuacji zaraził się trądem. Zaczął chorować na trąd. Ale w tym samym czasie jego żona miała dziewczynkę, która była służącą, a która została przez wojska aramejskie po prostu wzięta do niewoli z Izraela. I gdy ta dziewczynka tak jakoś dowiedziała się, że mąż tej pani, jej pani jest chory na trąd, to może tak zaśpiewała, tak zaszczebiotała i powiedziała, gdyby ten twój mąż, pani, spotkał się z prorokiem, który jest w Izraelu, to ten prorok mógłby go uzdrowić. I ta żona posłuchała tego, a żony mają taką zdolność do perswazji i ta żona temu mężowi, temu Naamanowi wytłumaczyła, że co? Że powinien pojechać do Izraela. No, do tego jeszcze król się dołożył, jego szef powiedział, zabieraj tutaj pewne podarki, jedziesz do Izraela i tam załatw tą sprawę. I ten pojechał, ale nie poszedł najpierw do proroka, tylko poszedł do króla. I jak król powiedział, powiedział królowi, co trzeba zrobić, i król wtedy co? Rozdarł szaty. Mówi, słuchajcie, ten chce znowu jakąś wojnę z nami wywołać, bo tutaj powiedział mi coś, czego ja nie mogę zrobić. Wtedy przyszedł prorok Elizeusz i mówi, po co rozdzierasz szaty? Przyślij tego człowieka do mnie. I w końcu, po tych wielu takich zakrętach, ten Naaman razem z tą całą wyprawą trafia do przed dom proroka. A prorok wtedy wysyła swojego sługę i mówi, powiedz mu, żeby on się 7 razy wykąpał w Jordanie. No, tego było już za wiele. I tam słyszymy ten główny zarzut. Ja myślałem, Naaman mówi, ja myślałem, że on wyjdzie, podniesie rękę, zacznie się modlić i uzdrowi mnie. Może tak uroczyście jeszcze, tak jakoś tubalnie, żeby to było, żeby to brzmiało tak, jak biskup modlił się z jakimś ważnym człowiekiem władzy. A on wysłał sługę. Sługę. I każe mi się jeszcze kąpać w tym Jordanie. Nie. Zabieram się stąd, jadę. Z trądem, ale jadę. I wtedy całe szczęście, że byli z nim ci jego słudzy. I ci słudzy mówią, słuchaj, ale co ci zależy? Przecież on nie kazał ci zrobić nic trudnego. Łatwa sprawa. No zrób to. Po naszemu to byśmy powiedzieli, a no już widelec, zostaniesz uzdrowiony. My też nie mieli zbyt wielkiej wiary, no i ten Naaman w końcu dał się namówić, zanurzył się. Ja sobie wyobrażam, on się zanurza, powiedzmy 3 razy, już zanurzył się. Okazuje, że nic nie zniknęło z jego ciała. Tak samo. To nie działa. Może zanurzył się 5 raz. No, nie, to mówiłem wam. To jest... I w końcu wchodzi 7 raz. Zanurza się. Patrzy na to miejsce, gdzie był trąd. A tam jest skóra i czytamy, że skóra była taka jak u maleńkiego dziecka, taka świeża, zupełnie niezniszczona. Bóg zrobił niesamowity cud w jego życiu. Ale jemu się bardzo nie podobało to, jak to było mówione. Trzeba było mówić inaczej. I bardzo często ludzie też, gdy my pracujemy w zespole, czasami nie tak się odezwą. ludzie w zespole, między sobą czasami są obwiniani o to, że nie przywitałeś się ze mną tak jak trzeba. Kochani, jesteśmy w zespole. I czasami musimy sobie powiedzieć, jesteśmy też tylko ludźmi. I czasami możemy komuś nadepnąć na tak zwany odcisk. Ja bardzo lubię słowo koinonia. O, ale was zażyłem. Nareszcie czymś. Koinonia. Wiecie, co to jest za słowo? To jest to greckie słowo, które oznacza wspólnotę. Wspólnotę, jak ludzie są razem. Ale tam to słowo jest takim szczególnym, bo ono oznacza wspólnotę, taką wspólnotę, że ludzie są tak blisko, że o siebie się ocierają, że nie sposób, czasami myślę o porannych autobusach, które w Warszawie ludzi dowożą do metra, że tam jest koinonia. Tam nie sposób. Albo, nie wiem, czy widzieliście metro w Tokio, w Japonii. Tam są nawet specjalni ludzie, którzy dopychają, żeby była koinonia. I co oznacza koinonia? Jesteśmy blisko ze sobą. Bardzo blisko. Jest jako wspólnota kościoła. Jest, to słowo właśnie zostało użyte, bardzo często jest używane, aby określić kościół. Że kościół to koinonia. I czasami niektórzy z nas mają takie jakieś kolce. No tak jest. Gdzieś tam kolec nam jakiś utkwił w ciele. Apostoł Paweł nawet mówił, no mam takiego kolca w sobie. I czasami jak jesteśmy tak blisko, no to co się dzieje? Ten kolec zaboli. Koinonia. No i słuchajcie, i w ten sposób tak się rozgadałem, że mi notatki zgasły. Jeszcze jedno, co do tego, co mówimy. Może już ostatnia myśl. Jeśli chodzi o to szczególnie, co mówią ci, którzy są nauczycielami, którzy są kaznodziejami, jest taki parametr, który jest jednoznaczny, jeśli ktoś go przekracza, to zróbcie z nim porządek. I ten parametr został opisany w drugim liście Jana, wiersz 7. Jeśli dobrze, 7. I co tam jest napisane? Że jeśli ktoś mówi, że Chrystus nie przyszedł w ciele, to jest antychrystem. I takie, jeśli to możliwe, to takiego wyrzućcie. Jeśli niemożliwe, to od takiego uciekajcie. Trzymajcie się od takiego z dala, bo wyrządzi szkodę w waszym życiu. I sprawa trzecia. A w tej pracy zespołowej. Czekajcie, bo tak widzę wasze zmęczone miny, ale pozwólcie, że policzę. To jest 1, 2, 3 i 3 to jest ostatnie, nie? Żona kiwa głową, że ostatnie, więc muszę się słuchać. Dobrze. Sprawa numer 3. Zauważcie, że bardzo często w tej pracy Chrystusa Pana, tutaj, gdy był na ziemi, bardzo często ludzie, czy też uczeni, przede wszystkim ci tacy uczeni w piśmie, ci, którzy byli odpowiedzialni jakoś, jacyś przywódcy, mieli przeciwko niemu to, że on robi coś w szabat. Nawet jest taki, w trzecim rozdziale tutaj Ewangelii Marka. Przeczytajmy to, początek tego trzeciego rozdziału. I znów przyszedł do synagogi, a był tam człowiek, który cierpiał na bezwład ręki. I śledzili go, to byli uczeni, kto go śledził? Uczeni i ci starsi ludu. I śledzili go, czy w szabat dokona na nim uzdrowienia. Chcieli go bowiem oskarżyć. Bo jaka była teza tych ludzi? Szabat to nie jest właściwy czas, żeby uzdrawiać. Nawet jednego razu, zdaje się, pada takie stwierdzenie w Biblii, w Ewangeliach, gdy ci faryzeusze mówią: słuchajcie, macie cały tydzień, wtedy przychodźcie się, dajcie uzdrawiać, ale nie w szabat, nie w szabat. I za każdym razem Jezus jakoś odpowiada na ten zarzut, że nie w szabat. I to nam mówi o tym, że w pracy zespołowej, co jest ważny czas. Jest też takie, znowu takie angielskie słowo tutaj użyję, bo ono najfajniej to oddaje. To jest słowo z tenisa. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś fan tenisa. Jest mój kolega, który tak lubi tenisa jak ja. No ale to dobrze, to powiem wam, że teraz są rozgrywki US Open. I w środku nocy, wczoraj, nasza reprezentantka Iga Świątek, co zrobiła? Wygrała. I jest w 1/8 finału. Dobra, ale to dosyć informacji na temat US Open. Natomiast bardzo często ci sprawozdawcy nie wymyślili niczego lepszego i mówią: timing, ale ma dobry timing, ale trafił w timing. Co to znaczy? Że to jest we właściwym czasie, właściwą rzecz robi zawodnik we właściwym czasie. I w tej pracy zespołowej timing jest ważny. Timing jest ważny. Ale wiecie co? To musi być tak zwany Boży timing. Pan Bóg ma swój właściwy czas. Czasami chce, żebyśmy milczeli. Czasami chce, żebyśmy wołali. Czasami chce, żebyśmy poszli i gdzieś coś powiedzieli. I żebyśmy to zrobili we właściwym czasie. I Pan Bóg nas wzywa do tego, abyśmy uważnie Go słuchali. W zespole, gdy macie zespół, gdy tworzycie zespół, to bardzo ważne jest, aby szczególnie ci, którzy są w przywództwie, słuchali i łapali timing i robili to, co, do czego Bóg dany zespół prowadzi. I oto dzisiaj będziemy się modlili. Będziemy się modlili, aby nasze myśli, aby nasze słowa i aby nasze wyczucie czasu doskonale pasowało do tego, co Pan Bóg chce zrobić przez nasz zespół. Starajmy się myśleć o zespole jako o tym, który robi to, co do czego Bóg go powołał. Mówić to, co będzie pomagało pracy zespołu. I abyśmy starali się zawsze rozpoznać ten czas Bożego działania. Niektórzy mówią czas Bożego nawiedzenia. Uchylmy na moment nasze głowy i módlmy się. Panie Boże, Ojcze Niebieski, tak przychodzimy do Ciebie teraz i prosimy Ciebie o to, abyś nauczył nas tego, jak być w zespole. Panie, aby nasze myśli, słowa, aby nasze nastawienie było właściwe, tak abyśmy mogli pomagać w tym, co Ty chcesz zrobić na tym świecie. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen.